skazani na dialog.
Dzień dobry, sobota rano, Jacek Kosiak, skazani na dialog. Czy Europę stać na niedoinwestowaną edukację? O tym rozmawiali nie tak dawno w Poznaniu nauczyciele, związkowcy z kilku krajów europejskich. Dzisiaj Państwa i moim gościem jest pani Izabela Lorenc-Sikorska z Regionalnej Sekcji Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność Region Wielkopolska i także Sekcji Krajowej. To wszystko tak. Się zgadza.
Tak.
No dobrze, ale na początku porozmawiamy o kwestiach edukacji w Europie. Przysłuchiwałem się tej konferencji, no i okazuje się, że nie tylko w Poznaniu nauczycielom nie dzieje się najlepiej, nie tylko w Polsce. W stolicy Wielkopolski brakuje 600 nauczycieli, bo odchodzą z pracy, ale podobne zjawiska są też w innych krajach. Czy to jest pocieszające, że nie tylko u nas jest źle?
Oczywiście, że to nie jest pocieszające. Tak naprawdę Europa, ale też Polska musi sobie zdać sprawę, że edukacja to nie jest koszt, tylko to jest inwestycja. Jeżeli dzisiaj nie zainwestujemy w młode pokolenie, to rzeczywiście nie będziemy się rozwijać. To jest oczywiste. Szkoda tylko, że w kwestii politycznej liczą się takie szybkie inwestycje, które widać od razu. Jeżeli ktoś zbuduje most, to ten most jest i jest za co chwalić takiego czy innego polityka. W edukacji trwa to po prostu dłużej, ale to nie oznacza, że można zapominać o tym, że to właśnie powinna być inwestycja, a nie koszt.
Inwestycja, bo Europa musi ścigać się z innymi regionami świata, z Chinami, ze Stanami Zjednoczonymi. No ale słyszałem, że w Hiszpanii nauczyciele też narzekają, związkowcy nauczyciele, na decyzje, które są w obrębie jednej kadencji. No i przekłada się to na rozchwianie systemu oświatowego.
To prawda. Kiedy słuchałam wypowiedzi koleżanki z Hiszpanii, to myślałam, że zerka w moją prezentację, bo rzeczywiście ciągłe reformy, niedoinwestowanie, niskie nakłady na oświatę, odejścia z zawodu, takie poczucie, że właściwie za oświatę odpowiada państwo i samorządy w naszym przypadku, zresztą podobnie w przypadku Hiszpanii, a my czasami mamy wrażenie, że to jest taki gorący kartofelek przerzucany z rąk do rąk, gdzie jeden udowadnia drugiemu, że właściwie robimy to razem, ale zrób to ty. I to jest takie trudne.
W Polsce na oświatę wydaje się około 5% PKB, w Hiszpanii to jest może trochę mniej, no ale PKB jest większe. A jak to wygląda w innych krajach? Bo przypomnę tylko, że w tej konferencji brali udział związkowcy także z Albanii, Bułgarii, Niderlandów, Portugalii i Rumunii. No gdzie jest lepiej, gdzie jest gorzej?
To porównywanie, rzeczywiście w Rumunii, koledzy z Rumunii mówili, że oni są właściwie w ciągłym strajku. To samo, jeżeli chodzi o Bułgarię. Ich takim sukcesem negocjacyjnym było to, że nie zostały im obniżone wynagrodzenia. No ale skutkuje to właśnie takim ogromnym niezadowoleniem z efektów edukacji, z wyników nauczania, ale też odejściem z zawodu. Polska, jeżeli chodzi o nakłady, tutaj się troszeczkę pewnie różnimy, dlatego że 3-4% tak realnie, jeżeli chodzi o oświatę, się gdzieś tam pojawia. Bułgaria ma 2,2, ale jest to najbiedniejszy kraj w Europie. W związku z powyższym...
W Unii Europejskiej.
W Unii Europejskiej, przepraszam, oczywiście. No jednak wydawałoby się, że jako ta grupa, to znaczy taki kraj, o którym się mówi, że jest ta taka duża zwyżka, jeżeli chodzi o osiąganie jakichś tam ekonomicznych standardów, no to oświata wygląda w tym bardzo blado, jeżeli chodzi o finanse.
A jakie są postulaty związkowców nauczycieli z Unii Europejskiej?
No myślę, że rzeczywiście o podjęcie takich działań wspólnych dotyczących podejścia do oświaty jako inwestycji, do tego, aby społeczeństwo uczyło się przez całe życie, traktowanie edukacji jako inwestycji, mobilizowanie społeczeństwa do tego, aby się dokształcało, do tego, aby zmieniać, rozwijać się nie tylko w kwestii zdobywania kolejnych kwalifikacji zawodowych, ale też takiego rozwoju osobowego. I taki ciekawy pomysł, który się pojawił w jednym z krajów, to aby każdy mieszkaniec miał prawo do takiego bonu 1000 euro, gdzie w ciągu roku może przeznaczyć na swoje dokształcanie w różnych różnych dziedzinach. Najważniejsze jest, żeby ten bon po prostu został wykorzystany.
To bon oświatowy w polskiej polityce, w dyskusji, w debacie pojawia się od 20 paru lat.
Tylko, że to jest troszeczkę inna sytuacja. To jest taki bon dla dorosłych osób, które po uzyskaniu już tak podstawowego, wyższego wykształcenia, żeby mobilizować po prostu do rozwoju i do zmian. Ponieważ jest dostrzegalna taka potrzeba, że społeczeństwo, które kończy edukację i dalej już nic z sobą nie robi w sensie edukacyjnym, to niestety się uwstecznia. I myślę, że to jest taki wniosek, który warto by wziąć pod rozwagę. Rzeczywiście każdy z nas powinien się rozwijać, kształcać, rozwijać swoje pasje, zainteresowania, ale też zdobywać jakieś nowe kompetencje tam, gdzie jeszcze ewentualnie można by coś więcej zdobyć, więcej się nauczyć.
Myślałem, że działacze związków zawodowych działających w oświacie w Unii Europejskiej postulują przede wszystkim podwyżkę dla nauczycieli.
Tak, tylko że mamy już pełną świadomość tego, że dopóki nie będą zwiększone nakłady na oświatę, to nie będziemy mieli tych podwyżek. I to jest jak gdyby dla nas rzecz oczywista. No marzymy, ja życzyłabym każdemu nauczycielowi w Europie, ale przede wszystkim w Polsce, żeby zarabiał tyle, ile nauczyciel w Luksemburgu.
O, bo to jest ten pozytywny przykład. Tak. Chyba jeden z niewielu.
Tak, to wybrzmiało, ale myślę, że to też jest takie światełko w tunelu, bo jeżeli gdzieś jest to możliwe, to znaczy, że jest to możliwe.
A jak to tam zorganizowano?
To znaczy, przyjęto trochę inne wskaźniki. Ustalono, że nauczyciel to jest zawód zaufania publicznego i że on musi być doinwestowany i musi po prostu, nauczyciel ma zajmować się edukacją i już niczym więcej. Tak, ma pracować w takim wymiarze, aby nie musiał brać kolejnych dodatkowych prac, ponieważ to potwierdzają wszystkie badania, że w przypadku dużego obciążenia korepetycjami, tudzież kolejnymi etatami, pojawia się bardzo poważna, jest to, jak gdyby są te wskaźniki, mówiące o wypaleniu zawodowym. A patrzy się na to też jako na inwestycje, czyli jeżeli państwo inwestuje w kształcenie kadr nauczycielskich, to chce, żeby te kadry funkcjonowały, a nie, żeby po prostu po kilkunastu latach nie było komu uczyć.
Skazani na dialog.
To taki pozytywny przykład. A jaki jest w ogóle status zawodu nauczyciela w innych krajach europejskich? No, pytam też o zachodnie państwa.
Bardzo różne. To znaczy tam im wyższe PKB, powiem tak, w Niderlandach to jest 6%, to nauczyciele w Niderlandach mówią, że oni też chcieliby więcej zarabiać, bo takie było przesłanie, ale doceniają to, co mają. To znaczy nie są zobligowani, czy z jednego etatu są w stanie żyć na takim poziomie, że stać ich na jakieś tam wakacje, na to, żeby pójść do kina, do teatru, wyjść czasami gdzieś na kolację.
Niesamowite.
Naprawdę. Proszę uwierzyć, że tak jest. Można z jednego etatu nauczycielskiego pozwolić sobie na takie niesamowite. Mówimy tutaj oczywiście o tym z sarkazmem, bo pewnie część z państwa również uśmiechnęła się, mówiąc, Boże, co to za marzenia. Ale tak to niestety w oświacie wygląda. Czasami musimy podejmować decyzje dotyczące naszego budżetu i to jest takie trudne, bo jeżeli na przykład czasami mówi się o tych wynagrodzeniach nauczycielskich i one tak brzmią, jakieś 7, 8, 9, 11 tysięcy.
W Polsce.
W Polsce. Nie wiadomo skąd. My nigdy na naszych kontach, to chyba w momencie, kiedy już przechodzimy na emeryturę, jest ta 6-miesięczna odprawa, to pojawiają się jakieś takie kwoty. No więc kiedy mówi się o tym, że nauczyciel po 30 latach pracy ma otrzymać emeryturę taką wcześniejszą w wysokości 2,5 tysiąca złotych, to chyba daje odpowiedź, jakie są te zarobki, tak? No bo z 11 tysięcy 2,5 emerytury to byłoby po prostu niemożliwe. Więc...
Ale rozmawiałam z kolegą nauczycielem, który też ma kontakty z Francją na przykład. Mm-hmm. No i tam nauczyciele, po pierwsze, nie są specjalnie szanowani, takie jest ich odczucie, no i też uważają, że zarabiają za mało. Poza tym są jeszcze szkoły trudne, gdzie ten zawód jest szczególnie niedowartościowany.
To prawda. No powiem tak, szkoły trudne, pod tym pojęciem myślę,
że... To moje określenie.
Myślę, że może się kryć wiele rzeczy. W Polsce też są takie szkoły, których trudno się uczy ze względu na różnego rodzaju problemy. Nie mam tutaj na myśli szkół dla dzieciaków z niepełnosprawnością, bo tam
nie,
każdy...
Chodzi mi raczej o środowisko, to o właśnie, miejsca, tak. tak, dzielnice.
Mm-hmm, mm-hmm, to prawda, to też są takie miejsca czasami w Polsce, gdzie niechętnie ludzie podejmują pracę, gdzie zawsze jest etat z taką ilością nadgodzin, że właściwie gdyby ktoś chciał, to mógłby z tej szkoły nie wychodzić. Ale mówiąc o Francji, to tam jest taki ciekawy też przykład, że rzeczywiście można się czuć w jakiś sposób, no to już jest jak gdyby odbiór człowieka, ale nauczyciel, który rozpoczyna pracę, otrzymuje wynagrodzenie tak na poziomie dużo wyższym niż płaca minimalna, tak? Także to jest wyższe niż wszystkie zasiłki, to się w żaden sposób nie porównuje. No u nas w Polsce to wiecie państwo, że to rzeczywiście czasami do tego, aby nauczyciel rozpoczynający pracę osiągał płacę minimalną, trzeba szybciutko zmieniać rozporządzenie i podnosić o 50-80 zł, żeby nie był poniżej. Natomiast tam jest jeszcze inna, taka też sytuacja dość ciekawa, odwrócona. Nauczyciel, im dłuższy ma staż, tym ma mniejsze pensum, jeżeli chodzi o pracę z uczniami. Natomiast jest, jak gdyby pozostaje jako taki mentor do dyspozycji młodszej kadry, która może korzystać z jego pomocy. Są też urlopy, kiedy już są takie jakieś tam objawy wypalenia zawodowego, to proponuje się urlop, proponuje się mniejszą liczbę godzin przy zachowaniu tego samego wynagrodzenia.
Bardzo ciekawe rozwiązania, na pewno także pouczające dla polskich decydentów. No i teraz jeszcze zapytam o środowisko nauczycielskie Solidarności. Były nauczycielskie, oświatowe, były wybory do sekcji krajowej i jest zmiana.
Tak, jest zmiana. Zmiana, która ucieszyła większość delegatów. Rzeczywiście to były już zupełnie inne wybory niż te, które pamiętam sprzed 5-9 lat. Ryszard Proksa wskazał swojego następcę. No i ten następca nie uzyskał akceptacji większości delegatów.
A kto został przewodniczącym?
Przewodniczącym został dr Waldemar Jakubowski, przewodniczący organizacji w regionie lubelskim. Będzie to ten głos związkowców, będzie słyszany na górze, czego chyba trochę brakowało wcześniej.
Dziękuję bardzo za te informacje. Państwa i moim gościem była pani przewodnicząca Izabela Lorenc-Sikorska z Regionalnej i Krajowej Sekcji Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność. Dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję, panie redaktorze, dziękuję państwu.
Jacek Kosiak, Skazani na Dialog. Do usłyszenia za tydzień.
Skazani na Dialog.